Porozmawiamy teraz o bardzo ciekawym projekcie, którego pomysłodawcami są młodzi ludzie, uczniowie Szkoły Muzycznej w Szczecinie. Za chwilę sami się przedstawią i opowiedzą, skąd właśnie im przyszło do głowy, że muzyki można uczyć, czy w ogóle z muzyką można zaprzyjaźnić osoby z wadą słuchu. Ale zanim opowiemy o tym projekcie, to ja jednak może przedstawię swoich gości. W studiu jest Dorota Skoneczna, dyrektor Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem. Jest to placówka Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych. No i oczywiście ci młodzi ludzie, o których już wspomniałam, Weronika Skoneczna i Mateusz Gieryga. Zaczniemy może właśnie od tego pomysłu. Opowiedzcie troszeczkę o sobie i skąd ten pomysł przyszedł wam do głowy, jak powstał projekt, no i potem to już się rozmowa potoczy.
Wszystko się zaczęło od tego, że w naszych szkołach, dosłownie w tym samym dniu, ogłaszano taki projekt czy organizację o nazwie Zwolnieni z Teorii. Jest to olimpiada społeczna, która zachęca młodych ludzi z całej Polski do organizacji projektów charytatywnych i społecznych. Jest to projekt organizowany przez startup społeczny Social Wolves pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. I tak się fajnie złożyło, że razem z Mateuszem w tym samym momencie napisaliśmy do siebie SMS-a: kurczę, zróbmy projekt. Postanowiliśmy połączyć go w dużej mierze z naszą największą pasją, czyli muzyką, bo jesteśmy uczniami szkoły muzycznej i chcieliśmy to wykorzystać. Wykorzystaliśmy również to, że mamy bliski kontakt z panią Dorotą Skoneczną,
która prywatnie jest twoją mamą.
Która jest prywatnie tak, moją mamą, co znacznie poprawiło, czy tak naprawdę
ułatwiło
naszą współpracę.
Ale trzeba też przyznać, że tutaj kierując przychodnią, otworzyłam się w ogóle na koncepcję współpracy z wolontariuszami, ponieważ w zupełnie innym projekcie wolontariusze z liceum numer 2 przychodzą i realizujemy też fajny projekt, o którym później może powiemy, czyli pogotowie lekcyjne.
No ale wracamy do pomysłu Weroniki i Mateusza. Mateusz, może pomożesz?
To cóż, nasz projekt tak naprawdę od samego początku zakładał cykl zajęć logarytmicznych dla podopiecznych Polskiego Związku Głuchych oraz podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu, z którymi także udało nam się nawiązać dobry kontakt. Zajęcia logarytmiczne jest to rodzaj zajęć logopedycznych, na których poprzez wystukiwanie rytmów będziemy pomagać w mowie, będziemy stymulować kreatywność poprzez bodźce muzyczne dzieci.
I tu od razu wtrąci się pani Dorota, która powie, że głusi świetnie reagują na rytm.
Tak, to prawda. Tak jest, bo doświadczyliśmy tego przy realizacji projektu Migiem na Majka, gdzie osoby dorosłe, głuche, tu był projekt Piotra Klimka, o którym trzeba tutaj powiedzieć, fantastyczny człowiek, który przygotował projekt, w ramach którego gra na bębnach powodowała, że osoby głuche uczyły się rozpoznawać rytm, uczyły się tańczyć wręcz w rytm, ten rytmu, który czuły całym ciałem swoim.
Ale też nie były to tylko bębny, bo i
tak,
był fortepian.
Tak, oczywiście.
Była chyba trąbka, o ile pamiętam.
Tak, tak. Był to projekt sfinansowany w znacznej części przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finał tego przedsięwzięcia to był właśnie koncert Filharmonii Szczecińskiej. I stąd narodził się pomysł, że skoro dorośli, głusi, tak fantastycznie bawią się, tak fantastycznie odczuwają przy tej muzyce, to może zróbmy coś dla dzieci.
Ja pamiętam właśnie, jak Piotr Klimek tłumaczył głuchym, na czym polega zapis nutowy.
Tak, tak.
No i tłumacze języka migowego mówili, no ale po co pan to mówi? Oni tak tego nie zrozumieją.
Tak.
A okazało się, że on pokazał im świat nut i oni tak, to pojęli.
Tak. To jest właśnie dla nich szczególnie ważne, ponieważ pojęcia abstrakcyjne bardzo trudno przełożyć na język znaków. Bardzo ciężko jest wytłumaczyć pewne pojęcia, które my intuicyjnie odbieramy. Jednak język migowy w tym zakresie no, jest uboższy. Dlatego zrozumienie muzyki, odczuwania, nazywanie emocji dla tego środowiska osób jest szalenie ważne. Co oczywiście ma bardzo duży związek z tym, jak prowadzi się rehabilitację dzieci. Od najmniejszych lat, od najmniejszych dzieciaczków, my musimy pokazywać im szerokie spektrum bodźców i odczuwania. Muzyka czy inne sztuki artystyczne są tutaj fantastycznie bardzo pomocne. Artterapia w Polsce jest bardzo słabo doceniana. W rehabilitacji, przez hasło rehabilitację rozumiemy głównie fizjoterapię, głównie rehabilitację narządu ruchu, a tutaj bardzo często zapomina się o profilaktyce słuchu, o rehabilitacji słuchu, a przecież tak naprawdę bodźce słuchowe to jest stymulacja naszego mózgu. To jest nasze samopoczucie, to jest odczuwanie. Mówimy o tym, że jest plaga głuchoty wśród dzieci. No niestety tak jest, jeżeli nie prowadzi się profilaktyki szeroko rozumianej, jeżeli nie mówi się o tym, to niestety no, zaniedbania tutaj będą procentować. W naszej przychodni z roku na rok niestety liczba podopiecznych coraz bardziej rośnie. Bierzemy udział w różnego typu akcjach profilaktycznych, na przykład w gminie Wolin. Pan burmistrz tutaj wykazał się dużym zrozumieniem dla tej problematyki. Co roku jeździmy, dwa razy do roku dzieci w pierwszych klasach są badane. Nauczyciele są uczeni, przygotowywani, jak rozpoznawać problemy słuchowe i ta akcja przynosi fantastyczne rezultaty.
Bo dzieci potrafią świetnie udawać, że tak. Słyszą, że widzą.
Tak, dokładnie. Natomiast prawda jest też taka, że bardzo często problemy w zachowaniu, niecierpliwość, nadpobudliwość, to są pierwsze symptomy do tego, że coś tu się może dziać nie tak. I nauczyciele w Wolinie potrafią w tej chwili fantastycznie rozpoznawać pierwsze objawy. Chcę powiedzieć o tym, że w grudniu byliśmy po raz kolejny na akcji, gdzie dzieci były badane, wytypowane przez nauczycieli i spośród 60 dzieci, aż u 18 stwierdziliśmy no, na tyle poważne zaburzenia, że wymagają dalszej, pogłębionej diagnostyki i rehabilitacji.
Ale dopuśćmy młodych do,
tak, bardzo proszę.
Do wypowiedzi, bo oni w tej chwili na tej podstawie, którą zarysowałyśmy, będą mogli lepiej opowiedzieć o swoim projekcie.
Założyliśmy sobie też, że zmienimy obraz rehabilitacji, uświadomimy, czy pokażemy inaczej. Otworzymy ludziom oczy na to, że muzyka może być zarówno świetną zabawą, jak i skuteczną formą rehabilitacji. Chcemy pokazać, że muzyka, że logorytmika nie tylko jest zabawą, przyjemnością, źródłem pozytywnej energii, ale także naprawdę może pomóc w kreatywnym rozwoju słuchu i mowy poprzez rozwój wyobraźni.
Tak, to jest właśnie urozmaicenie zajęć.
Ale powiedzmy, co to jest ta logorytmika?
Logorytmika to tak naprawdę wywodzi się z działu logopedii. W skrócie, polega to na tym, że dzieci ucząc się wystukiwać, powtarzać dane rytmy czy melodie, naśladować odgłosy, różne dźwięki, barwy dźwięków, ich wysokości, stymulują rozwój słuchu i mowy.
Ale tutaj wiem, że macie uczestników tego projektu, to są osoby z wadą słuchu, często z dużym niedosłuchem, więc oni wyczuwają bardziej rytm niż słyszą, albo słyszą w określonych pasmach, albo w ogóle nie słyszą. A jak mamy tutaj osoby z autyzmem, to z kolei one bardzo specyficznie reagują na dźwięki. I nie każdy dźwięk przyjmą ze spokojem, tak? Bo wobec agresywnych, określonych dźwięków stają się niespokojni.
Stąd też będziemy, naszą pracę będą nadzorować doświadczeni terapeuci, którzy na co dzień zajmują się, czy współpracują z dziećmi autystycznymi.
A jaki jest wasz wkład, jeżeli tutaj są w projekcie specjaliści, którzy na co dzień pracują z tymi dzieciakami?
Specjaliści są tylko naszym nadzorem, tak naprawdę. My mamy się uczyć od specjalistów, jak prowadzić logorytmikę. Dlatego odbywaliśmy już kilka spotkań z doświadczonymi terapeutami i lekarzami, którzy powiedzieli nam, co mamy zrobić, jakie instrumenty najlepiej zamówić. Tak samo rozmawialiśmy z doświadczonymi perkusistami, którzy powiedzieli nam, jakie instrumenty perkusyjne są najłagodniejsze, najlepsze dla słuchu.
Czyli dla autysty muszą być bardziej łagodne, tak?
Tak, raczej takie kotły, raczej bębny, nie jakieś ostre dźwięki.
Nie talerze.
Spokojne, tak, nie.
Czyli wy jesteście wynajętymi muzykami do prowadzenia zajęć.
Trochę no nie tak. Do końca wynajętymi, bo jednak robimy to wszystko charytatywnie z własnej dobroci serca.
Oczywiście mamy świadomość, że to jest wasz projekt społeczny, ale chodzi mi o to wynajęcie, że oddajecie swoje umiejętności i swój czas.
Tak, dokładnie. Tak. Właśnie chcemy połączyć naszą wiedzę muzyczną.
Umiejętności.
Umiejętności muzyczne, naszą, no właśnie, wiedzę z ćwiczeniami logopedycznymi.
Ja myślę, że to każda ze stron czegoś się uczy. Terapeuci, którzy od wielu, wielu lat wykonują swoją pracę, znają swoich podopiecznych, wiedzą, co te dzieci lubią, czego nie lubią, bo tak naprawdę te terapie prowadzi się przez kilkanaście, czasem nawet przez kilkadziesiąt lat. I prawda jest taka też, że owszem, oni są świetni w tym, co robią, ale z pewnym czasem oni popadają w rutynę. A tutaj otwieramy się na nowe metody, na nowe zabawy, nowe zachowania. Myślę, że to będzie korzyść obopólna. Zarówno dla terapeutów, jak i dla tych młodych ludzi, którzy do tej pory trenowali godzinami, każdy w swoim mieszkaniu, później w szkole muzycznej, a tutaj otwierając się na świat, otwierając się na innych ludzi, w zupełnie inny sposób sprzedają swoje umiejętności i swoją wiedzę.
Na co dzień na jakich instrumentach gracie, poza podstawowym fortepianem?
Weronika gra na fortepianie jako główny instrument.
To znaczy rozszerzyłam fortepian. A Mateusz oprócz fortepianu gra na gitarze. To są nasze główne instrumenty, którym najbardziej się poświęciliśmy.
I teraz tak, projekt nazwaliście Czerwona Nutka.
Ponieważ chcieliśmy nawiązać do Czerwonego Krzyża, który jest pomocą. Tak samo niesiemy pomoc. Natomiast my robimy to w postaci muzyki. Stąd owa nutka.
Czerwona nutka. Dzieciaki to grupa wiekowa od 3 do 18 roku życia. Osoby z wadą słuchu, autyści, kilka osób z zespołem Downa. No, z każdą z tych grup pracuje się inaczej.
Stąd właśnie pomoc terapeutów i specjalistów.
Czyli wy przychodzicie i po prostu gracie na instrumencie?
Nie tylko o to chodzi. Do każdego przygotowujemy się oddzielnie. Do autystów mamy oddzielnych terapeutów. Do osób z zespołem Downa mamy oddzielnych terapeutów. Każdy z tych terapeutów ma inną wiedzę i nam ją przekazuje. My zapisujemy wszystko, wyciągamy wnioski. Do każdych zajęć przygotowujemy się kompletnie inaczej.
A możecie opowiedzieć, jak się przygotowujecie właśnie do zajęć z osobami z wadą słuchu?
To znaczy głównie zwracamy uwagę, bo jeszcze ważne jest, żeby zaznaczyć, że na naszych zajęciach nie będzie grupa jednocześnie dzieci autystycznych, niedosłyszących czy chorych na Downa. Nie, my to podzieliliśmy, żeby będą osobno zajęcia dla dzieci autystycznych, osobno dla dzieci niedosłyszących.
To jest zrozumiałe, bo inne instrumenty są wymagane.
Tak, inne instrumenty i inne też metody pracy z tymi dziećmi. Inaczej trzeba się tak naprawdę przygotować do nich. My głównie czytaliśmy, ale też bardzo dużo zyskaliśmy na właśnie tych zajęciach. Byliśmy na zajęciach z dziećmi autystycznymi, byliśmy potem na zajęciach z dziećmi z zespołem Downa. Oprócz tego ja jestem wolontariuszem w przychodni i co tydzień spotykam się z dziewczynką niedosłyszącą, której pomagam w lekcjach, uczę ją języka angielskiego.
Ale mnie interesuje, na czym właśnie ta wasza rola będzie podczas tych zajęć polegała. Czy po prostu przyjdziesz sobie, tu myślę o Mateuszu, na takie zajęcia, zagrasz na gitarze albo na fortepianie, czy tam pianinie, no bo to będzie chyba łatwiejszy instrument do zdobycia i co, pograsz sobie i na tym będzie polegało twoje zajęcie?
Nie, przede wszystkim nie zamierzamy tam skupiać się na naszych instrumentach, a na instrumentach perkusyjnych. Chcemy je pokazać dzieciom, pokazać, czym w ogóle jest muzyka.
Przyjdą dzieciaki niedosłyszące, z wadą słuchu, no, które nie słyszą tej muzyki. Mogą wyczuć tylko drżenie instrumentu albo drżenie, jak będzie głośna muzyka. Powiedzmy sobie, jak zaczniecie po tych talerzach uderzać, no to może będzie drgało powietrze albo podłoga, nie wiem.
To znaczy my przychodzimy z bazą przez nas wymyślonych zabaw. Przede wszystkim nasze zajęcia mają być zabawą, ale zabawy, które opierają się właśnie na ćwiczeniach logopedycznych i wykorzystaniu instrumentów czy muzyki.
Przede wszystkim to ma być też zabawa dla nich i dla nas. To nie mają być monotonne zajęcia rehabilitacyjne. To też jest założenie naszego projektu, żeby pokazać, że rehabilitacja nie jest tylko nudnym cyklem zajęć, powtarzającym się, na które dzieciom nie chce się chodzić. Chcemy zrobić tak, żeby te dzieci same chciały do nas przychodzić, same z nami chciały grać, chciały się bawić. Każde zajęcia, każda minuta tych zajęć będzie poświęcona czemuś innemu. Podczas zajęć będziemy prowadzić kilka różnych zabaw, kilka różnych rytmów, kompletnie co innego, żeby te dzieci czuły tą różnorodność. Żeby to nie było tak, że dzieci muszą się skupiać i nas tylko słuchać. Nie, żeby to dzieci uczestniczyły. Żeby dzieci pokazywały nam, co im się podoba, co im się nie podoba, co chcą robić, co lubią robić. Żebyśmy to wszyscy razem wspólnie tworzyli.
Może poprosimy panią Dorotę o pomoc, bo ja bym chciała właśnie się dowiedzieć, na czym będzie ich rola polegała.
Tak.
Bo jeżeli są terapeuci specjaliści, a oni są muzykami,
tak,
powiedzmy wynajętymi w tym projekcie, no sami się wynajęli w tym projekcie,
Tak, terapeuci mają ogólne pojęcie na temat instrumentów i ich możliwości. Podstawowe instrumenty wykorzystywane w rehabilitacji to są oczywiście grzechotki, bębenki, tamburyn. I tak naprawdę podstawowy zestaw muzyczny jest bardzo, bardzo skromny. Tutaj wolontariusze zaproponowali instrumenty wykorzystywane przy tych zajęciach i co mnie zaciekawiło, tam są różne bębny, bębenki. W zależności od wielkości, w zależności od materiału, który pokrywa ten bęben, to są zupełnie różne dźwięki. No my możemy jako niefachowcy mówić ładny, brzydki, ale oni znają się na tym, jaka barwa, jaki instrument za sobą niesie. Ja myślę, że jak dzieci do rąk dostaną chociażby te przysłowiowe bębenki, to te zajęcia już na dzień dobry wyzwolą taką energię, bo im się pozwoli po prostu walić, hałasować i z tym, a myślę, że oni właśnie jako profesjonaliści uporządkują ten hałas w muzykę. Ta I muzyka ma ich łączyć.
Mm-hmm. I nawet jeżeli dziecko niezbyt dokładnie usłyszy ten dźwięk, to go poczuje.
Tak, ale jeszcze logorytmika to jest także łączenie ruchu z muzyką i ćwiczeniem mowy. To nie jest tylko uderzanie w jakiś instrument, czy wywoływanie dźwięków, to jest przede wszystkim wielokierunkowe łączenie ruchu w odpowiedzi na rytm i ćwiczenie mowy w odpowiedzi na regularne, powtarzające się wydarzenia tutaj ruchowe, tak? Czyli ręka, noga, głowa, język.
To, co łączy te dzieciaki z tymi różnymi problemami, czyli dzieci z wadą słuchu, dzieci z autyzmem i dzieci z zespołem Downa, to są problemy z mówieniem.
Tak.
Czyli ta logorytmika ma pomóc im w opanowaniu tej sztuki komunikacji z tym światem tak zwanym normalnym.
Tak, tak. To przede wszystkim przełamanie bariery w wyrażaniu siebie. Bo prawda jest taka, że dzieci bardzo często, szczególnie te dzieci młodsze, bardzo często są wyizolowane od świata swoich rówieśników. Niektóre chodzą do przedszkoli, inne niestety są w warunkach domowych odizolowane. Na podwórku nie bawią się wspólnie, bo są te gorsze. Rodzice też bardzo często, chcąc tym dzieciom ofiarować wszystko to, co najlepsze, izolują je trochę od świata. I tak naprawdę ta poradnia, do której przychodzą dwa razy w tygodniu na rehabilitację, to jest taki dziecięcy świat. Ja nie mogę zapomnieć, jak w ubiegłym roku jedna z mam bardzo dziękowała nam, że w czasie wakacji jej dziecko może gdzieś przyjść i się z innymi dziećmi pobawić, bo to dziecko na podwórku nie ma towarzystwa, jest samotne i ja myślę, że te zajęcia realizowane właśnie w takiej atmosferze radości, zabawy, będą też trochę taką, wyzwolą w tych dzieciach taką pozytywną energię, że może być fajnie w towarzystwie rówieśników, że nie są te gorsze, tylko są takie same jak i wszystkie inne.
Weronika, Mateusz, powiedzcie jeszcze, jak długo chcecie ten projekt realizować tutaj w tym Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży?
Przede wszystkim chcielibyśmy podzielić ten projekt na różne edycje. W tym momencie skupiamy się na tej edycji, która jest połączona razem ze Zwolnionymi z Teorii. Edycja Zwolnionych z Teorii 2018 kończy się z dniem 16 maja, natomiast nasz projekt nie zamierza umrzeć razem z tym. Będziemy kontynuować dalej nasze działania. Natomiast pierwsza edycja Czerwonej Nutki skończy się z dniem 29 kwietnia, podczas którego odbędzie się koncert finałowy, na którym zagramy razem z naszymi podopiecznymi, pokażemy, co udało nam się stworzyć podczas tych zajęć. Razem z nami wystąpią znane szczecińskie zespoły, takie jak Jackpot, czy także uczniowie tacy jak my, nasi koledzy i koleżanki ze szkoły muzycznej, z Akademii Muzycznej, czy po prostu osoby, które także są zafascynowane muzyką.
I przede wszystkim artyści o wielkich sercach, zawodowi artyści, którzy swoje życie poświęcają nauce młodych ludzi. Tutaj bardzo dziękuję pani dyrektor z Pałacu Młodzieży, która zaraziła tym pomysłem swoich nauczycieli. I wystąpi grupa gitarowa, wystąpi pani, która prowadzi tutaj dział rytmiki w Pałacu Młodzieży. Naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak będzie pozytywny odzew ze środowiska artystów. Chcę powiedzieć, że projekt na tyle spodobał się tutaj przedstawicielom naszych władz, że został objęty patronatem honorowym prezydenta miasta Szczecina.
Ja myślę, że pożyteczni też obejmą patronat nad tym projektem.
Tak, mamy bardzo, bardzo dużą nadzieję na kontynuację jego. Nie ukrywam, że złożyłam w tym zakresie wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby na kolejne miesiące rozszerzyć go, aby było więcej muzyków zaangażowanych, bo tak naprawdę kto daje, ten ma. Jeżeli dzielimy się swoim wolnym czasem, swoimi umiejętnościami, to to do nas zwraca z podwójną siłą.
Chciałabym dodać, że koncert odbędzie się 29 kwietnia w Filharmonii Szczecińskiej. Jest on charytatywny, a całość środków zebranych podczas koncertu zostanie przekazana na zakup sprzętów niezbędnych do rehabilitacji dzieci niedosłyszących i z wadami mowy, które trafią do oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych.
Weronika, Mateusz, trzymam za was kciuki, żeby Czerwona Nutka wspaniale zagrała na koncercie finałowym, no i żeby się nie zakończyła wraz z tym koncertem, a przetrwała. Może niekoniecznie wy będziecie realizować te zajęcia, może wasi koledzy po was przejmą, ale idea jest piękna i super, że wpadliście na ten pomysł. Trzymam za was kciuki, naprawdę.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
My za chwilę powrócimy do rozmowy z panią Dorotą Skoneczną i porozmawiamy o innych wolontariuszach, którzy, powiem tak, zaczepili się w centrum.